The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dziś mamy pierwszą niedzielę września, jest to piąty dzień tego miesiąca, a 248 dzień bieżącego roku. Do wysłuchania dzisiejszej audycji zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Słońce wzeszło o 6.31, zajdzie o 19.29, dzień dzisiejszy zatem trwa 12 godzin i 55 minut. Imieniny obchodzą Dorota, Justyn i Wawrzyniec. Urodzeni 5 września mają duże zdolności organizacyjne. Są doskonałymi mówcami. Nierzadko ujawniają talenty literackie. Mają romantyczną naturę i żyją ideałami. Cechuje ich wewnętrzna harmonia i opanowanie. Jednak drobiazgowość nie pozwala im na intensywniejsze życie. A 77 stopni to maksymalna w dniu dzisiejszym. Jutro Labor Day. W zasadzie dzień kończący lato i temperatura 84 i mniejsze szanse na opady deszczu niż w dniu dzisiejszym. Powiedzenie na dzień dzisiejszy? Tłumienie w sobie życia uczuciowego jest błędem. Każda emocja posiada wartości i wzbogaca nasze życie. I drodzy Państwo, przypomnienie, że dzisiaj drugi dzień festiwalu w amerykańskiej Częstochowie, który został odwołany w roku ubiegłym. Wszyscy Państwo jesteście zaproszeni, a atrakcji dla nikogo na pewno nie zabraknie. Raz jeszcze ojcowie Paulini zapraszają.
Błądzę sam, przechodzę przez mgłę. To źródła szukam gdzieś. Znam rzeki stan, zanurzam się w niej. Tonę, a może śpię. Swój cień. Wskazówek wciąż mi brak. Nie wiem czy dziś odnajdę cię. Czy dojrzę jakiś znak. Doprowadzi mnie i odnajdę w końcu cię. Podwala mi deszczu, płonę, spalam się.
Bartek Deryłko i utwór nosił tytuł Deszcz. A teraz nasze kalendarium. Rok 1638, urodził się Ludwik XIV, król Francji, przedstawiciel dynastii Bourbonów. Był najwybitniejszym europejskim reprezentantem absolutyzmu. Rok 1698, car Rosji Piotr I wprowadził podatek od brody, pragnąc w ten sposób upodobnić Rosjan do bardziej europejskiego wyglądu. Rok 1744, początek pierwszego kongresu kontynentalnego, który odbył się w Carpenter's Hall w Filadelfii. Brało w nim udział 56 przedstawicieli wszystkich kolonii z wyjątkiem Georgii. Ogłoszono embargo na handel z Anglią. Rok 1839, w Chinach rozpoczęła się pierwsza wojna opiumowa. Rok 1862, generał Robert Lee wraz ze swoją armią sforsował rzekę Potomac i wkroczył do Maryland. Rok 1877, od bagnetu amerykańskiego żołnierza zginął legendarny przywódca Indian Olalla Sioux, zwany Crazy Horse. Rok 1885, w Fort Wayne w Indiana zainstalowano pierwszą pompę do pompowania benzyny. Rok 1905, Rosja i Japonia podpisały traktat pokojowy w Portsmouth, który zakończył wojnę między tymi państwami. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za wynegocjowanie tego traktatu. Rok 1939, Stany Zjednoczone ogłaszają oficjalnie neutralność w II wojnie światowej. Rok 1944, w ciągu jednego dnia 65 tysięcy duńskich nazistów uciekło do Niemiec. Rok 1972, radykalna palestyńska organizacja Czarny Wrzesień podczas olimpiady w Monachium dokonała zamachu na 11 izraelskich sportowców. Dwóch zabito w hotelu, pozostali sportowcy zostali zabici podczas nieudanej próby ich odbicia przez niemiecką policję. Rok 1978, w Camp David Anwar Sadat, Menachem Begin oraz prezydent Jimmy Carter podpisali porozumienie pokojowe dotyczące Bliskiego Wschodu. Rok 1980, Edward Gierek ustępuje ze stanowiska pierwszego sekretarza KCPZPR. Rok 1981, w Gdańsku odbył się pierwszy zjazd Solidarności. Przewodniczącym został Lech Wałęsa. Rok 1990, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność odebrała Gazecie Wyborczej prawo posługiwania się symbolem Solidarności na pierwszej stronie.
Zapraszamy do reklamy.
Znane warsztaty samochodowe firmy Syrena, istniejące prawie 30 lat, stale cieszą się mianem klinik dla samochodów po wypadkach. Dzieje się tak za sprawą doskonałych fachowców, super nowoczesnej technologii napraw i doskonałej opinii wśród klientów. Mają autoryzację prawie wszystkich firm ubezpieczeniowych do wykonywania napraw. Jest to tak zwany Direct Repair Program, co oznacza ogromne ułatwienia w związku z formalnościami z ubezpieczeniem. Załatwi to Państwu firma Syrena, a sam właściciel Chester Chrzanowski wraz z personelem dopilnują wszystkiego. Warsztaty samochodowe Syreny mieszczą się w Filadelfii, 6201 Oxford Avenue, telefon 215-535-6606 oraz drugie miejsce Montgomeryville przy 690 Bethlehem Pike, tuż przy drodze 309. Telefon 215-361-1900. Licho na drogach nie śpi. Warto wie mieć numery telefonów Syreny w własnym samochodzie. Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Kilka tysięcy żołnierzy z północy i zachodu kraju jedzie na manewry na Podkarpaciu. Na drogach można napotkać kolumny wojskowych pojazdów przewożące ciężki sprzęt, taki jak transportery opancerzone czy moździerze. Jadą na poligon w Nowej Dębie.
Szef MON w mediach społecznościowych napisał, że zdolności sił zbrojnych RP do szybkiego przerzutu są kluczowe. Łącznie w najbliższych godzinach zachodniopomorskiego drogami publicznymi przemieści się ponad 4 tysiące żołnierzy, ponad 1000 jednostek sprzętu. Miejscem docelowym jest jeden z poligonów w Nowej Dębie w województwie podkarpackim. Wśród transportowanego sprzętu są m.in. transportery Rosomak, wozy bojowe piechoty, samobieżne moździerze RAK, armatochaubice, uzbrojenie przeciwlotnicze czy pociski przeciwpancerne. Większość transportu porusza się drogami krajowymi, ale ciężki sprzęt przerzucany jest koleją. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
Ćwiczenia na poligonie w Nowej Dębie to jedne z największych manewrów od lat. Straż Graniczna wydała ponad 100 pozwoleń na pobyt w pasie przy granicy z Białorusią, który objęty jest stanem wyjątkowym. Większość pozwoleń wydano w województwie podlaskim, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska.
Cały czas pływają wnioski o umożliwienie pobytu wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym. Aczkolwiek wczoraj tych wniosków było mało, ale już od początku sterowania stanu wyjątkowego w samym podlaskim było 117 zgód udzielonych na pobyt w strefie objętej stanem wyjątkowym. W nadburzańskim oddziale Straży Granicznej tych zgód było znacznie mniej, bo tam zaledwie kilka.
Od czwartku przy granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy, obejmuje 183 miejscowości na terenie województw podlaskiego i lubelskiego. Został wprowadzony na 30 dni. Rozporządzenie wydał prezydent na wniosek rządu. Papież zaapelował o przyjmowanie uchodźców z Afganistanu i zapewnienie im ochrony. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra w Watykanie.
Papież powiedział, że w tej dramatycznej chwili, gdy wielu Afgańczyków szuka schronienia, modli się za najbardziej cierpiących i o to, by liczne kraje przyjęły i otoczyły opieką tych, którzy usiłują rozpocząć nowe życie. Modlę się także o pozbawionych domów w Afganistanie, by otrzymali potrzebną im pomoc, a młodzi Afgańczycy mogli się kształcić, bo to podstawowe dobro dla rozwoju człowieka. Franciszek zapewnił o swoich modlitwach za wszystkich Afgańczyków w kraju i za granicą, by mogli żyć z godnością, w pokoju i braterstwie ze swymi sąsiadami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
W połowie sierpnia talibowie przejęli władzę w Afganistanie. Kraje NATO rozpoczęły wówczas ewakuację swoich obywateli, dyplomatów oraz afgańskich współpracowników. W sumie wywieziono 123 tysiące osób. Tygodnia na tydzień rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Dziś odnotowano 324 nowe zachorowania. To o 120 więcej niż w ubiegłą niedzielę. Ostatniej doby nie zmarła żadna osoba z COVID-19. Przybywa chorych w szpitalach. Obecnie hospitalizowanych jest 500 osób zakażonych koronawirusem. 60 pacjentów podłączonych jest do respiratorów. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie będzie dziś można obejrzeć starty olimpijczyków z Tokio. Za niecałą godzinę rozpocznie się 12. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Przed polską publicznością zakończył karierę nasi wybitni sportowcy: dyskobol Piotr Małachowski, skacząca wzwyż Kamila Litwinko oraz młociarka Joanna Fiodorow. W Chorzowie wystartuje mimo problemów z barkiem srebrna medalistka w rzucie oszczepem z Tokio Maria Andrejczyk.
Mój bark nie jest w najlepszym stanie, ale tylko dlatego, żeby pożegnać Piotrka, przede wszystkim Piotrka, żeby też po prostu wystartować jako wicemistrzyni olimpijska na polskiej ziemi, bo bardzo chcę, uwielbiam polską publiczność, uwielbiam ten stadion, uwielbiam ten memoriał. On niesie ze sobą przepiękną historię, pamięć o Kamili.
Organizator memoriału Marcin Rosengarten zachęca kibiców, aby zostali na stadionie do końca wydarzenia.
Po zakończeniu ceremonii dekoracji będziemy mieli rundę honorową dla polskich medalistów. Medaliści w samochodach objadą stadion z flagami, z totalizatora sportowego, także z maskotkami, będą wyrzutnie koszulek.
Wstęp na memoriał jest bezpłatny.
Wiadomości prezentowała Maria Furdyna. Jeden z najbardziej krwawych ataków ISIS od początku roku w Iraku. 13 policjantów zginęło w nocy z soboty na niedzielę w ataku państwa ISIS w Kirkuk na północy Iraku. Strzelanina, która wiązała się podczas policyjnej kontroli, trwała kilka godzin. To jeden z najbardziej krwawych ataków od początku roku, podaje Associated Press. Kirkuk leży w Kurdystanie, regionie, w którym szczególnie często dżihadyści atakują iracką policję i armię. W lipcu ISIS wzięło na siebie odpowiedzialność za atak w Bagdadzie. Zamachowiec samobójca zdetonował ładunek wybuchowy na targu. W wyniku eksplozji zginęło 35 osób, a rannych zostało 60. W styczniu doszło do pierwszego samobójczego zamachu terrorystycznego ze strony ISIS po 3 latach przerwy, a było to w handlowej dzielnicy Bagdadu. Szanowane pismo Economist. Liczba ofiar COVID-19 jest znacznie wyższa niż podają oficjalne statystyki. Oficjalnie na COVID-19 zmarło 4,5 miliona chorych. Jednak według modelu, którym posługuje się Economist, globalny bilans ofiar śmiertelnych może sięgnąć od 15,2 miliona do 18,1 milion osób. Pandemia nadal podcina wzrost gospodarki, pisze brytyjski tygodnik. Economist podaje też, że rozprzestrzeniający się na świecie wariant Delta ponownie ogranicza wzrost gospodarczy i powoduje wzrost inflacji. W Stanach Zjednoczonych, Europie i Chinach wzrost ten jest znacznie powolniejszy niż prognozowano, a ceny konsumenckie rosną niepokojąco szybko. W strefie euro w sierpniu były one wyższe o 3% niż rok wcześniej i jest to największy skok od blisko dekady, podaje tygodnik. Dynamikę gospodarczą podcinają też niedobory części podzespołów oraz brak rąk do pracy, wywołane lockdownami, zakłócenia w transporcie i wzrost jego kosztów, wyjaśnia Economist. Natomiast francuski dziennik gospodarczy Les Echos podkreśla, że inflacja przekroczyła teraz wyznaczony cel, jaki sobie postawił Europejski Bank Centralny, czyli 2%. A sytuację gospodarczą pogarsza właśnie brak części i surowców, który sprawia, że ceny dóbr przemysłowych wzrosły w strefie euro w samym lipcu 2,7% w ujęciu rok do roku. Oznacza to, że rośnie presja na Europejski Bank Centralny, by ograniczyć politykę wspierania gospodarek unii walutowej, m.in. tak zwane luzowanie ilościowe, czyli skupywanie aktywów na dużą skalę, wyjaśnia Los Echos. Od wybuchu pandemii na świecie koronawirusem zaraziło się ponad 220,5 miliona osób. A mówiąc o pandemii, statystyki podają, bo podaliśmy Państwu w piątek, że od piątku w Stanach Zjednoczonych umarło 4415 osób. A większość tych zgonów jest zupełnie niepotrzebna. Można było jej zapobiec. Dzisiaj przypada 40. rocznica pierwszego zjazdu NSZZ Solidarność. Posłuchajmy więc relacji profesora Paszkowskiego na ten właśnie temat.
Pierwszy zjazd, najważniejsze wydarzenie w życiu związku, poprzedziło we wtorek telewizyjne wystąpienie Lecha Wałęsy i innych działaczy Solidarności. Lech Wałęsa powiedział między innymi:
słyszałem wczoraj chyba wypowiedź pana premiera, że związek się określi, jaką drogą idzie. Tak, panie premierze, pan ma rację. Związek się określi, jednocześnie nie da się ściągnąć z głównej drogi wytyczonej w sierpniu, pamiętnym sierpniu zeszłego roku, konsekwentnie, krok po kroku będzie realizował to, co sobie zamierzył, jednocześnie odrzuci obciążanie, to, że dąży do przejęcia władzy, to, że dąży do wypowiedzenia sojuszy i innych rzeczy, to wszystko odrzuci, zacznie służyć ludziom i będzie wymagał i nauczy, aby i rząd służył ludziom.
Jeżeli chcemy mówić o pierwszym krajowym zjeździe delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, to najpierw trzeba powiedzieć, że w przeddzień tego zjazdu, dnia 4 września 1981 roku, na południowym Bałtyku, na terytorium Republiki Litewskiej i na terytorium Republiki Białoruskiej, rozpoczęły się manewry Zachód 81, największe manewry Armii Radzieckiej po II wojnie światowej.
Mówi profesor Andrzej Paczkowski.
Rozgrywały się one całkowicie poza terytorium Polski, ale delegaci na zjazd Solidarności, który odbywał się w Sopocie, w hali Oliwii, jeżeli poszli na plażę, to przy dobrej pogodzie mogli zobaczyć na horyzoncie stojący tam lotniskowiec Kijów. No, taki był wstęp do tego zjazdu. Była to oczywiście demonstracja siły. Nikt nie zakładał, że helikoptery wystartują z tego lotniskowca i dokonają desantu w Sopocie. Ale była to demonstracja. O tym trzeba pamiętać.
Nasz zjazd, pierwszy krajowy zjazd Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Jesteśmy tu z woli tych, którzy nas wybrali, ludzi pracy całej Polski. Każdy z nas oddzielnie znaczy niewiele. Wszyscy znaczymy tyle, ile znaczy siła tych milionów ludzi, którzy tworzą Solidarność. Witam wszystkich delegatów z całej Polski. Chciałbym, abyście się tu dobrze czuli i abyśmy wspólnym naszym wysiłkiem nadali temu zjazdowi nasz własny charakter i ton. Otwierając nasz zjazd, chcę powitać wszystkich przybyłych gości. Witam najpierw przedstawicieli rządu. Jesteśmy niezależni i samorządni, ale działamy w państwie i jako gospodarze tego zjazdu z szacunkiem witamy przybycie delegacji rządowej.
Zjazd rozpoczął się 5 września, odbywał się w dwóch turach. Jedna od 5 do 10 września. Miała ona charakter w naszym stopniu porządkowy. Wybierano różne władze zjazdu, komisje, jakby przemówiono pierwsze projekty uchwał itd., itd. Po czym delegaci się rozjechali do swoich województw, do swoich komisji zakładowych, żeby przedyskutować zgłoszone propozycje. Zebrali się ponownie 26 września. Zjazd zakończył się 7 października. To była druga tura, która poświęcona była przedyskutowaniu programu związku oraz wyborowi najwyższych władz. Zjazd ten miał dosyć specyficzną atmosferę, taką kiermaszową. Był właściwie takim świętem Solidarności. Uczestniczyło w nim około 900 delegatów, którzy reprezentowali 9,5 miliona członków związku. Pierwsza tura upłynęła jeśli chodzi o wielkie wydarzenia polityczne, przede wszystkim pod znakiem uchwalonego 8 września posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej, które zostało uznane przez Kreml, ale także i przez Biały Dom w Warszawie, właściwie za casus belli agencja TASS, nazwała to orgią antysocjalistyczną i antyradziecką. Ale oczywiście ważniejsze było uchwalenie programu. Programu pod nazwą Samorządna Rzeczypospolita, który opierał się na takim, można powiedzieć, już dosyć tradycyjnym systemie samorządu robotniczego, samorządu pracowniczego jako podstawy zarządzania gospodarką narodową, więcej decentralizacja i przesuwania punktu ciężkości z własności państwowej na własność społeczną. Ale trzeba to wprost powiedzieć, nie był to program, który w jakikolwiek sposób zapowiadał przejście do systemu wolnorynkowego i do systemu własności prywatnej przede wszystkim. Więc mieścił się on, generalnie rzecz biorąc, w myśleniu socjalistycznym czy lewicowym, takim lewicowo-socjalistycznym.
Oczekuję się od nas odpowiedzi na różne pytania. Będziemy tu nad nimi radzić. Ale to także my oczekujemy odpowiedzi na zasadnicze pytanie. Rok temu mówiliśmy, że rozmawiamy jak Polak z Polakiem. Teraz po tych 12 miesiącach wielu konfliktów chcemy wiedzieć, czy tak będziemy rozmawiać. Czy już dojrzała chwila zrozumienia, że tej drogi, którą otworzyliśmy w sierpniu, nie da się odwrócić.
W piątek po południu nasz gdański reporter donosił.
Od początku popołudniowej sesji dzisiejszych obrad Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność wyraźnie dawało się odczuć niecierpliwe oczekiwanie na wyniki wyborów na funkcję przewodniczącego Krajowej Komisji, czyli przywódcę związku. O godzinie 18.10 na salę obrad weszła komisja skrutacyjna, błyskawicznie otoczona dziennikarzami ekip telewizyjnych i fotoreporterami. Chwilę później ogłoszono wyniki.
Lech Wałęsa. 462 głosy. Przewodniczącym Komisji Krajowej został Lech Wałęsa.
Istotnym elementem i dla wielu oczywiście najważniejszym były wybory. Przede wszystkim wybory przewodniczącego związku, który był wybierany przez wszystkich delegatów. Do wyborów stanęło 4 kandydatów. Wygrał, jak się większość spodziewała, Lech Wałęsa, ale uzyskał 55% głosów, co w polskich zwyczajach, kiedy na listę Frontu Jedności Narodowej głosowało 99%, to było zaskoczenie. Ale w procedurach demokratycznych to był bardzo dobry wynik, jeśli tak można powiedzieć, wygrywać w pierwszej turze. Te wybory i uchwalenie programu i w ogóle odbycie tego zjazdu były niezwykle ważne z punktu widzenia tego, co się miało za kilka miesięcy stać. Mianowicie to legitymizowało Solidarność jako organizację demokratyczną, która przeszła wszystkie procedury demokratyczne. Wybory odbywały się od najniższego szczebla do najwyższego. Nieskrępowane. Ilość kandydatów przekraczała ludzkie wyobrażenia. Każdy właściwie, kto chciał, mógł kandydować. Można powiedzieć, że to była superdemokracja, ale jednak demokracja, taki pokaz funkcjonowania struktury demokratycznej. Jak kilka miesięcy później wprowadzono stan wojenny, to w podziemiu, czy w więzieniach, czy w ośrodkach dla internowania byli ludzie wybrani, nie ci, którzy sami się wybrali albo ktoś ich wybrał, tylko wybrani przez swoich kolegów, co bardzo było istotne dla trwałości i siły tego związku. A więc ten zjazd odbył się, jedni mówili, że bardzo późno, że za późno, ale odbył się, można powiedzieć, w ostatniej chwili.
W tym miejscu i z tej trybuny jeszcze raz chcę zaapelować do panów odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Niech zrozumieją, Solidarność jest i pozostanie. Czy się komuś podoba, czy się komuś nie podoba.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
Yeah. siebie. Kiedy w tańcu czuję ciebie blisko siebie, w takiej chwili widzę cały świat przez mgłę. Gdy policzek twój do mego tuli się, jestem w niebie, w siódmym niebie. Nic mnie wtedy nie obchodzi oprócz ciebie. Cały świat wiruje i radością tchnie, gdy policzek twój do mego tuli się. Filozofia czczą przyjemność, poza nawias rzuca precz i powiada, że tańczenie to najgłupsza w świecie rzecz. Temat trudny do dyskusji, czy to słuszne jest, czy nie. Wystarczy raz zatańczyć z tobą, żeby zmienić zdanie swe. Wierzaj mi, że nie ma złotszego nic, milszego nic, jak taniec z tobą. Jestem w niebie, w siódmym niebie. Kiedy w tańcu czuję ciebie blisko siebie, w takiej chwili widzę cały świat przez mgłę. Gdy policzek twój do mego tuli się. Świat przez mgłę, gdy policzek twój do mego tuli się.
A dla sympatyków piłki nożnej podaję informację, że o 2:45 dziś mecz Polska-San Marino. Polscy piłkarze po nieudanym występie w Mistrzostwach Europy wznawiają rywalizację w eliminacjach mundialu. Po wygranym 4-1 meczu z Albanią dzisiaj zagrają na wyjeździe w Serraville San Marino. I należy tutaj dodać, że jesteśmy w grupie z Węgrami i również z Anglią. A bezpośredni awans do mundialu, który zostanie rozegrany w przyszłym roku w Katarze, uzyskają tylko zwycięzcy grup. Drużyny z drugich miejsc zagrają w dwustopniowych barażach, a więc trzymamy kciuki za polską drużynę. A teraz zapraszamy Państwa na kolejny odcinek powieści Stulecie winnych. Czyta Paulina Raczyło. Jest to trzeci tom powieści noszący tytuł Ci, którzy wierzyli.
1987 rok. Lecz czemu mnie do raju bram? Prowadzisz drogą taką krętą. I czemu wciąż doświadczasz tak? Jak gdybyś chciał mnie uczynić świętą. Śpiewała w Opolu Edyta Geppert, a Kasia płacząc zastanawiała się, czy ktoś tak dobrze ją zna, że napisał o niej piosenkę. Niedawno straciła rolę w spektaklu Biała bluzka według tekstu Agnieszki Osieckiej. Przepełniało ją uczucie głębokiej niesprawiedliwości. Dyrektor Teatru Ateneum właśnie jej obiecywał główną rolę. To ona miała zaśpiewać takie piosenki, jak Wariatka tańczy. To za nią po całej Polsce mieli jeździć wielbiciele. to ją rok później Jacek Kuroń miał poprosić o to, żeby rozpuściła pogłoskę, że ten opozycjonista, w którym kocha się bohaterka, to właśnie on. To nie tak miało być, płakała w ramionach swojej dorosłej córki. To mnie się należała ta rola, nie jej, tylko mnie. Ale co się stało? Pytała Małgosia, chociaż znała odpowiedź. Nikt mnie już nie chce, szlochała Kasia. Wiesz, że to nieprawda. Córka przemawiała łagodnym głosem. Musisz tylko przestać rujnować swoje zdrowie. Była przygotowana na to, że matka zacznie zaprzeczać i wypierać się pijaństwa. Tłumaczyć, że w tym przypadku wcale nie chodziło o to, tylko spisek autorki z reżyserką, dyrekcją teatru i pewnie samym ministrem kultury i sztuki. Tymczasem Kasia zaczęła szlochać jeszcze mocniej, rozmazując oczy pomalowane tuszem z peweksu. Ja nie mogę przestać, wyszlochała. Próbuję i nie mogę przestać. Kiedy przyszła po paru kieliszkach na przedstawienie w Narodowym i pomyliła kilka razy tekst, dyrektor Krasowski wezwał ją na dywanik i poinformował, że nie będzie więcej grała. Próbowała tłumaczyć się chorobą, kłopotami z tarczycą, sercem, migreną, ale to nic nie dało. Rok wcześniej napiła się po premierze. Kiedyś mogła wypić lampkę szampana bezkarnie, co najwyżej już w domu musiała dokończyć, żeby poczuć się zupełnie dobrze. Ostatnio nie mogła poprzestać na jednym kieliszku. Nawet świadomość nieżyczliwych szeptów wokoło nie działała zniechęcająco. To była jej ostatnia większa rola, nie główna, ale większa. Jakie to żałosne, myślała popijając szampana i gristoje. Co się ze mną zrobiło? Dyrektor miał zamiar wystawić Króla Lira. Tyle by dała, żeby zagrać Kordelię. Jak dobra mogła być w tej roli. Na szczęście był on. Wspaniały, wreszcie ten jedyny, który miał ją uzdrowić, oczywiście żonaty. Skinął na nią głową, a ona zrezygnowała z trzeciego kieliszka szampana i poszła do garderoby, żeby się przebrać. Mieli wyjechać do Kazimierza na kilka dni. Nie pytała, co powiedział żonie. Ona powiedziała Małgosi, że jedzie z teatrem. Szumiało jej w głowie i światło raziło. Zapaliła tylko małą lampkę przy lustrze. Nie chciała widzieć w intensywnym świetle własnej opuchniętej twarzy. Po namyśle przykryła żarówkę kocem. Potem wyszła, zapominając o wyłączeniu światła. Garderobiana nie zauważyła niczego. Nie było już sprzątających. Ogień spopielił większość gmachu. Nigdy nie ustalono przyczyny pożaru. Oficjalnie podano zwarcie instalacji elektrycznej. Wiedziała, że to jej wina. I zastanawiała się, jak mogła tak głupio postąpić. Przecież panicznie bała się ognia. Całe szczęście, że nas tam nie było, mówiła do kochanka. Mogliśmy zaczadzieć. On też się cieszył, że nie zostali na miejscu, korzystając z wygodnych, pluszowych kanap w garderobach albo kochając się na scenie przy otwartej kurtynie, jak to miał w zwyczaju nie tylko z Kasią, ale także z innymi aktorkami. Tak bardzo boję się ognia, wyznała mu. Budynek remontowano ponad rok, a po jego otwarciu Kasię wyrzucono. Właściwie to dobrze, powiedziała, a potem wyszła, trzaskając drzwiami. Nie będę brała udziału w takim cyrku. Teatr podupadał. Po zmuszeniu dyrektora Hanuszkiewicza do odejścia, nowa dyrekcja cieszyła się poparciem władz, ale widzowie wyraźnie widzieli braki repertuarowe i zaczęli omijać teatr. Kasia trzymała się macierzystej sceny, ciesząc się, że otrzymuje pensję, a nie musi grać z racji remontu. Coraz trudniej jej było uczyć się ról i udawać trzeźwość. Rodzinie mówiła, że ma teraz więcej czasu na granie w filmach, ale mimo tego, że pojawiała się regularnie u Kondratiuka, Barei, nawet u Wajdy, grała coraz mniej, a piła coraz więcej. Romans z kolejnym żonatym mężczyzną doszczętnie zrujnował jej psychikę. Znany aktor, podobnie jak jego poprzednicy, zdobył Kasię szturmem, podjeżdżając pod jej dom zagranicznym samochodem, kupując szampana na śniadanie, zabierając na Mazury, gdzie miał łódkę, albo do Kazimierza. Wieczory spędzali w Spatifie, noce w domu w Pruszkowie, popołudnia na zakupach, a wieczory odpowiednio na scenie i na widowni. Tyle, że po 3 miesiącach kochankowi znudziło się takie życie i wrócił do żony, która była przyzwyczajona do jego zdrad i powrotów. Kasia pogrążyła się w rozpaczy, a procenty miały jej pomóc przeboleć kolejną stratę. Nie, nie próbujesz, mówiła do matki Małgosia, narażając się na jej krzyk, płacz i wyzwiska. Nie próbujesz, pijesz coraz więcej i ja mam tego dosyć. Kasia wybełkotała coś o niewdzięczności dzieci w dzisiejszych czasach. Wypomniała Małgosi dżinsową kurtkę i spodnie kupowane w Rembertowie. I to 2 komplety, zwykłe i w kwiaty, buty ze Skry i perfumy z zagranicy. Małgosia pozostała nieugięta i powtórzyła tezę o konieczności zaprzestania picia i podjęcia leczenia. Matka się wściekła, próbowała wstać i wyjść z domu z godnością, ale udało się jej wyłącznie spionizować, po czym runęła na podłogę, rozcinając łuk brwiowy. Pokazała się krew, ale Małgosia miała dość jej pijaństwa do tego stopnia, że nawet nie poszła po ręcznik i plaster. Ranka nie była na szczęście duża, tylko kilka kropel krwi wypłynęło na wytarty ze starości dywan. Iść po ciocie? Spytała. Chcesz kroplówkę? Nie, nie. Kasia dźwignęła się ciężko i poszła obłożyć twarz lodem. Zadzwonił telefon. Małgosia odebrała. Z westchnieniem wysłuchała przemowy zdenerwowanej babci Mani, która czekała w Brwinowie na jej matkę, bo ta obiecała, że zostanie z Jerzykiem, żeby babcia z dziadkiem mogli wyjechać na 2 tygodnie do sanatorium. O Boże, babciu, przepraszam was bardzo. Mama zapomniała, a mnie też wyleciało z głowy, powiedziała tylko. Za godzinę będziemy obie. Niech dziadek wyjedzie po nas na stację, dobrze? Potem wzięła walizkę i spakowała trochę rzeczy dla siebie i matki. Następnie poszła do łazienki, gdzie znalazła Kasię siedzącą na sedesie i recytującą monolog Ingi z pierwszego dnia wolności Kruczkowskiego. Rozpoznawała od dzieciństwa jej nastroje na podstawie ról, które odgrywała w łazience. Uznała, że to nie jest zły monolog i dobrze rokuje. Obiecałaś babci, że zajmiesz się wujkiem Jerzykiem, powiedziała z wyrzutem. Babcia z dziadkiem są spakowani i chcą wyjechać do sanatorium. Czekają. Odwołaj, mruknęła Kasia. Jerzyk to nie jest moja rodzina. Niech Baśka się nim zajmie albo Michel. Ciocia Michel zajmuje się już wujkiem Ignasiem, nie pamiętasz? Chciałaś im pomagać, ale ani razu nie poszłaś choćby mu poczytać. A ciocia ma wystarczająco na głowie. Kasia machnęła ręką i zaczęła recytować fragment kotki na gorącym, blaszanym dachu. Małgosia nie czekała dłużej. Ruszysz się czy nie, pijaczko? Wrzasnęła. Kasia rozszerzyła ze zdumienia oczy. Jak ty? Małgosia szarpnęła ją za ramię i wywlokła z domu. Tam wciąż szarpiąc matkę jedną ręką, a trzymając walizkę w drugiej, ruszyła w kierunku kolejki WKD. Nie chcę, słabo protestowała Kasia. Obiecałaś, twardo powiedziała córka. Jesteś nieodpowiedzialną egoistką, myślisz tylko o sobie. Artystka ze spalonego teatru. Kasia szła ze spuszczoną głową. Córka miała rację. Własne nieszczęście i żale do świata przysłoniły jej prosty fakt. Miała dziecko, którym się powinna zająć. Tymczasem Małgosią zajmowali się dziadkowie, siostra i kuzynki. Nawet ksiądz Roman miał dla Małgosi więcej czasu niż ona sama. Córka zbierała puste butelki, przykrywała ją kołdrą i myła pod prysznicem. Jeśli trzeba było, umiała sprzątnąć wymiociny, zaparzyć kawę z cytryną na wytrzeźwienie, zrobić żółtko z miodem, a nawet zamaskować makijażem sińce pod oczami. Kiedy nie mogła poradzić sobie sama, szła po ciocie Basie, która podłączała kroplówkę, pomagała jej sprzątać, a kiedy trzeba było, czuwała w nocy nawet z siostrzenicą przy łóżku Kasi. Na stacji w Podkowie Leśnej czekał na nich lekko zdenerwowany dziadek Ryszard. Po szybkim powitaniu pojechali do Brwinowa, gdzie babcia Mania z zaciśniętymi w wąską kreskę ustami czekała, siedząc w fotelu w garsonce, wyjściowych butach i apaszce na szyi. Na ich widok rozchmurzyła się nieco, wyraziła ogromne zadowolenie, że Małgosia będzie mieszkała u nich razem z Kasią i pomoże matce w opiece nad Jerzykiem. – Czy my zdążymy, Ryszardzie? – – spytała wkładając prochowiec. Manieczko – powiedział łagodnie jak zwykle Ryszard. Oczywiście, że zdążymy. Na kolację będziemy w Nałęczowie. Może byś zdjęła ten płaszcz, kochanie? Jest tak ciepło. Dziewczynki. Mania była nieco spokojniejsza, ale nadal rozglądała się na boki. Macie pełną lodówkę. W zamrażarce mielone i karkówka. Odgrzewajcie sobie codziennie. Zupka jest jarzynowa. Musicie jeść zdrowe rzeczy. Jerzyk też. Damy sobie radę, babciu. Małgosia pocałowała Manię w oba policzki. A wy macie odpocząć. W razie czego jest Ania, chociaż ona teraz ma z Michałkiem kłopot. Damy sobie radę, mamo, powiedziała Kasia, ale trochę słabo to wypadło, więc Mania przyjrzała się córce uważnie. A ty jakaś chora jesteś, czy co? Spytała. Nie, nie, uspokoiła ją przestraszona nieco Kasia. Źle spałam i tyle. Mania jako jedyna z całej rodziny udawała, że nie ma pojęcia o Kasi problemie, a reszta winnych nie naciskała. Tylko Ania próbowała kilka razy rozmawiać z siostrą, uważając, że należy coś zrobić. Jeśli nie dla Kasi, to przynajmniej dla Małgosi. Ale Mania nie chciała podjąć tematu. No dobrze, powiedziała Mania. To jedziemy z Ryszardem. Jerzyk śpi. Babciu, przerwała jej Małgosia. Do widzenia i bawcie się tam dobrze. I zdejmij ten płaszcz, bo się ugotujesz. Dziadek dobrze mówi. Mania westchnęła i wreszcie pojechali. Po latach Małgosia wspominała te 2 tygodnie jako jedne z najpiękniejszych wakacji w swoim życiu. Wuj Jerzyk, mimo sędziwego wieku i przebytego zawału oraz udaru, nie był zupełnie niedołężny. Wymagał jedynie pomocy, nie pełnej opieki. Małgosia już 2 dnia pobytu u babci Mani zapałała do tego nieśmiałego człowieka wielką sympatią. Wcześniej nie znała go zupełnie. Na uroczystościach rodzinnych bywał, ale zawsze siedział na końcu stołu, nie wtrącając się do dyskusji, niczego nie opowiadając, nie żądając, a już najmniej uwagi zebranych. Małgosia odkryła w nim bardzo mądrego, miłego człowieka, który czytał książki filozoficzne, pasjonował się sztuką i muzyką poważną. Na starym adapterze puszczał Małgosi opery Mozarta i tłumaczył z niemieckiego libretto tak, żeby Małgosia wiedziała, o czym śpiewa Królowa Nocy czy inny Papageno. Interesował się filmem i teatrem, a Kasia pewnego dnia odkryła, że widział wszystkie przedstawienia, w których zagrała. Miał też sporo do powiedzenia na temat ról przez nią odgrywanych, prowadzenia spektaklu przez reżysera. Kasia była zdziwiona, czemu nigdy wcześniej jej tego nie powiedział. A Jerzyk uśmiechnął się nieśmiało i odparł, że nie pytała. Wieczory spędzali na rozmowach i słuchaniu muzyki, albo we trójkę, albo z babunią Anią, która przychodziła, kiedy tylko mogła. Sama, bez Michała, który miał niedawno operowany wrzód na żołądku i wciąż był bardzo słaby. Kasia, która wcześniej niechętnie odwiedzała Brwinów, odkryła, że to miejsce już nie przypomina tamtego siermiężnego miasteczka z jej dzieciństwa, ale jest uroczym miejscem, gdzie wokoło małych, pobielonych domków wije się winorośl, kwitną kwiaty, śpiewają ptaki i szumią drzewa. Tak tu pięknie, że aż mnie dziwi, że tyle czasu nie przyjeżdżałam, powiedziała pewnego dnia do Ani, która siedziała na werandzie i robiła na drutach. A co ja mam powiedzieć? Westchnęła Ewa, która po powrocie z Izraela zamieszkała w Warszawie i wpadała do rodziców z Benkiem i Marią Anną w soboty albo w niedzielę. Ty już lepiej nic nie mów, szepnęła do niej Kasia, kiedy Ania oddaliła się na chwilę zobaczyć, czy nie trzeba pomóc Małgosi w przygotowaniu obiadu. Ewa odrzuciła głowę do tyłu i spojrzała ostro na kuzynkę. Ja przynajmniej mam świadomość, że przysporzyłam bólu swojej matce. Ty, zdaje się, uważasz się sama za męczennicę. Kasia zacisnęła usta i nic nie odpowiedziała. Kto jak kto, pomyślała, ale właśnie Ewa nie powinna jej pouczać. Z domu wyszedł Benek z bratem pod rękę. Był piękny letni dzień, więc nakryto na werandzie. Dobrze was tu wszystkich widzieć, powiedziała Ania i wzniosła toast winem porzeczkowym własnej roboty. Wasze zdrowie! Benek podniósł kieliszek, do którego nalał włoskiego wina, które kupił w delikatesach. Wypito zdrowie wszystkich razem i każdego z osobna, wyśmiewając Benka z jego upodobaniem do prawdziwego wina. Tak, tak, droczył się z Anią z uśmiechem. Mama jest winna pożyczkowa, wiem. Ja jestem prawdziwie winny. Kasia wzniosła toast wodą, słusznie obawiając się, że tydzień trzeźwości mógłby się gwałtownie zakończyć, gdyby sięgnęła po jakikolwiek trunek. Małgosia także odmówiła wypicia alkoholu. Masz już 18 lat, możesz, zachęcał ją wuj Benek, ale Małgosia pokręciła przecząco głową. Po tym, co alkohol robił z jej własną matką, nawet niewielka ilość trunku tak szlachetnego jak wino wydawała jej się wrotami do piekła. Daj jej spokój, powiedziała Ania. Nie chcę, to nie trzeba zmuszać. Wy moglibyście rzucić palenie. Lekarze w końcu, a kopcą aż wstyd. Spojrzała na Jerzyka spod oka, ale ten przepraszająco wzruszył ramionami i zapalił mentolowego przez fifkę. Nauczyłem się w więzieniu, powiedział. Nawet na zebraniach koru nie paliłem, chociaż było czarno od dymu. Zacząłem dopiero za kratami. Jak to się w ogóle stało, że my nie wiedzieliśmy o twojej działalności? Spytała Kasia. Zapewne dlatego, że to była działalność konspiracyjna, roześmiał się Jerzyk. Siwe włosy w zabawny sposób opadały mu na czoło. Ania pomyślała, że z wiekiem staje się coraz bardziej podobny do swojego ojca Radomira. Miszelka też się nie chwali na prawo i lewo swoją działalnością. Mimo wszystko wiedzieliśmy, że oni z Januszem walczą o wolną Polskę. Bo ich zamknęli wcześniej niż mnie, podsumował Jerzyk. A wiecie, co teraz się odbywa? Jakieś rozmowy, nieśmiało powiedziała Małgosia. Nie jakieś, kontynuował Jerzyk. Tylko rząd wreszcie zaczyna rozmawiać z opozycją. Ludzie protestują. Już nie da się utrzymać ich w ryzach. Nie ma mowy o kolejnym stanie wojennym. Rodzina w milczeniu przyglądała się Jerzykowi, który nigdy wcześniej nie wypowiedział naraz tylu słów. Świat też się temu przygląda. Michel stuka w maszynę całymi nocami, a dniami przysłuchuje się tym rozmowom. Spytajcie jej, to wam powie. Wierzymy, że niedługo będziemy żyć w wolnym i demokratycznym kraju. Zakończył nieco patetycznie. Kasia zwiesiła głowę, bo zrobiło się jej wstyd. Każdy w rodzinie miał jakieś obowiązki. Zajmował się innymi, krajem. Ona jedna myślała tylko o sobie. Słusznie córka nazwała ją egoistką. Jak Michel daje sobie radę z opieką nad wujem i pracą, skoro jeździ jeszcze do Warszawy na te rozmowy? Wymamrotała. Idź i zapytaj, zaproponowała Ania. Większy ciężar spadł na Januszka, bo ona rzeczywiście teraz jest bardzo zajęta. Ignaś ma i lepsze, i niestety gorsze dni. Jak kiedyś dziadek Antoni. Zapadła krępująca cisza. Julia i Ula regularnie tu przyjeżdżają do wujka, przerwała niezręczne milczenie Małgosia. Ciocia Michel uczy je francuskiego, a potem one czytają wujkowi. Mówiły mi. Z oczu Kasi popłynęły dwie łzy. Przepraszam was wszystkich, szepnęła i uciekła do swojego pokoju, gdzie do wieczora płakała. Potem zeszła na dół, gdzie przy pustym stole na werandzie siedział Jerzyk i grał z Małgosią w szachy. Gości już nie było. Mogę ci obiecać, że to zrobię, powiedziała Małgosia do Jerzyka, a on pogłaskał ją po głowie. Co zrobisz? Spytała Kasia. Pójdę na architekturę, bo o tym marzę, odparła Małgosia, szachując królową Jerzyka. Bardzo dobrze, bardzo, pochwalił ją. Gdzie ty się tak nauczyłaś grać? Kasia nie znała odpowiedzi na to pytanie, więc nadstawiła uszu. Oglądałam w telewizji Szpital na peryferiach, zaczęła Małgosia. I tam doktor Strossmayer grał w szachy. Była tam dziewczynka Oldrzyszka i ona też grała. Strasznie mi się to podobało i chodziłam na kółko szachowe. Najpierw u nas w Ośrodku Kultury, a potem już do klubu w Pałacu Kultury i Nauki. Pięknie, powiedział Jerzyk, poddając króla i gratulując dziewczynie wygranej partii. Naprawdę pięknie. Wiele lat później, kiedy Jerzyka już nie było, a Małgosia miała własną córkę, ponownie można było obejrzeć w teatrze białą bluzkę Agnieszki Osieckiej. Kasia była wtedy już trzeźwa, ale rola przypadła, tak jak przed laty, Krystynie Jandzie. Ile razy była mowa o tamtym spektaklu, Kasia wspominała lato w Brwinowie, które spędziły razem z córką w domu babci i łza kręciła jej się w oku. Nigdy wcześniej, ani potem w Paryżu, Madrycie, Amsterdamie nie były z córką tak blisko.
A wracając, drodzy Państwo, do festiwalu, który toczy się w amerykańskiej Częstochowie. Dziś wystąpią na estradzie muzycznej m.in. Ed Foreman Orchestra, John Stevens Polka Band, zespół No Problem i zespół Mega Dance Band. Jak już powiedziałam, atrakcji nie zabraknie, jest całe mnóstwo różnego rodzaju stoisk, gdzie można kupić ciekawe towary. Ponadto na pewno doskonale będzie smakować przygotowane przez wolontariuszy i nie tylko wolontariuszy jedzenie na świeżym powietrzu. I raz jeszcze ojcowie Paulini serdecznie Państwa zapraszają. Natomiast jutro na scenie muzycznej wystąpią, czyli w Labor Day, Robert Lawrence and the Steelworkers, Polka Family, Jan Gura and Gurale oraz DJ Joseph Narodowski. A więc wszyscy jesteście Państwo zaproszeni nie tylko na te dwa dni. Jeszcze festiwal się toczy przez następny weekend 11 i 12 września. To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu Barbara Innicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze, więc godzinie 11. Życzę przyjemnego popołudnia i mam nadzieję, że spotkamy się na tym festiwalu w amerykańskiej Częstochowie.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.